Wydawnictwo Junkowska przedstawia Astrid Lindgren. Jeszcze żyje Emil ze Smolandii. Przekład Marta Rej-Radlińska. Czyta Edyta Jungowska. Ostrzeżenie. Nagranie wykonane i wyprodukowane przez wydawnictwo Jonkowska. Kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie i wykorzystywanie do wykonań publicznych i nagrań radiowo-telewizyjnych bez zezwolenia. Zabronione! W całej Lomeberdze i w całej Smolandii, w całej Szwecji, a kto wie, może i na całym świecie, nie było dziecka, które by spłatało więcej psot niż Emil. Tak, ten, który mieszkał kiedyś dawno temu w zagrodzie Katthult, we wsi Loneberga w Smolandii. To, że ten chłopiec, kiedy już dorósł, został przewodniczącym Rady Gminnej, to istny cud. Ale tak właśnie się stało. Do tego wyrósł na najzacniejszego człowieka w całej Loneberdze. Pomyśl tylko, nawet największe urwisy mogą wyrosnąć na porządnych ludzi. Moim zdaniem to krzepiące. Nie sądzisz? Domyślam się, że i tobie zdarzyło się narozrabiać. Nie? Trudno mi w to uwierzyć. Alma Svensson z Katthult, czyli mama Emila, zapisywała wszystkie jego psoty w niebieskich zeszytach, które chowała w szufladzie swojej komody. W końcu szuflada była tak zapchana, że trudno ją było wysunąć. Zawsze jakiś zeszyt się zmiętosił i ułożył w poprzek. Ale zachowały się tam do dziś, w tej samej starej komodzie. Wszystkie niebieskie zeszyty poza trzema, które Emil pewnego razu, gdy potrzebował pieniędzy, próbował sprzedać nauczycielce w szkółce niedzielnej. Kiedy nie chciała ich kupić, zrobił z nich papierowe łódeczki i puścił na wody potoku Katthult. I tyle je widziano. Nauczycielka ze szkółki niedzielnej nie rozumiała, czemu miałaby kupować od Emila jakieś zeszyty. A po co mi one? Zdziwiła się. Po to, żeby nauczyć dzieci, jak nie powinny się zachowywać, jeśli nie chcą być równie okropne jak ja, wyjaśnił Emil. Tak, tak, Emil sam dobrze wiedział, co z niego za ziółko. A gdyby zdarzyło mu się zapomnieć, to zawsze była Lina, służąca z Katthult, która chętnie mu o tym przypominała. Ciebie nie ma co posyłać do szkółki niedzielnej, powiedziała, bo i tak nic do głowy ci nie wchodzi. A do nieba na pewno nie trafisz. No, chyba żeby potrzebowali pomocy przy robieniu burzy. To tak. Lina zawsze mówiła, że jak Emil się gdzieś pojawiał, to zaraz grzmiało i huczało. Nigdy w życiu nie widziałam podobnego dzieciaka, stwierdziła i zabrała ze sobą małą Idę, siostrę Emila, na pastwisko, gdzie Ida zbierała poziomki, podczas gdy Lina doiła krowy. Ida nawlekała poziomki na źdźbła trawy i wróciła do domu z pełnymi 5 źdźbłami. A Emil wyciągnął od niej potem tylko 2. Taki był miły, mimo wszystko. Nie myśl sobie, że Emil chciał iść z Liną i Idą na pastwisko do krów. O nie, on wolał ciekawsze rozrywki. Dlatego porwał swoją cyklistówkę i dubeltówkę i pognał tam, gdzie pasły się konie. Wskoczył na grzbiet Lukasa i ruszył galopem między krzakami leszczyny, aż ziemia tryskała spod kopyt. Bawił się w smolandcy huzarzy ruszają do ataku. Widział kiedyś taki obrazek w gazecie i wiedział, jak to ma wyglądać. Cyklistówkę, dubeltówkę i Lukasa Emil kochał najbardziej na świecie. Lukas był jego koniem, naprawdę jego własnym. którego w brawurowy sposób sam zdobył na jarmarku w Wimmerby. Cyklistówka była niezbyt ładną niebieską czapką z daszkiem, którą kiedyś kupił mu tata. Dubeltówka była z drewna i to Alfred, parobek z Cathult, wystrugał ją dla Emila. Dlatego, że bardzo go lubił. W innym razie Emil mógłby ją zrobić sam. Jeśli ktoś był mistrzem w struganiu w drewnie, to właśnie Emil, który bardzo pilnie się w tym ćwiczył. Bo za każdym razem, kiedy napsocił, zamykano go w stolarni. I tam zazwyczaj strugał sobie zabawnego ludzika z drewna. Tym sposobem zebrał na koniec 396 drewnianych ludzików, które zachowały się do dziś, poza jednym, którego mama zakopała za krzakami porzeczek, gdyż był zbyt podobny do pastora. W taki sposób nie wolno przedstawiać pastora, powiedziała. Teraz już wiesz mniej więcej, jaki był Emil. I wiesz, że psocił przez okrągły rok, czy to latem, czy zimą. A ja, ponieważ przeczytałam wszystkie niebieskie zeszyty, postanowiłam opowiedzieć o kilku dniach z jego życia. Zobaczysz, że Emil robił też dobre uczynki. Trzeba być sprawiedliwym i napisać także o nich, a nie tylko o tych straszliwych psotach. Poza tym nie wszystkie były równie straszliwe, bo płatał także niewinne figle. I właściwie to tylko 3 listopada wszystko stanęło na głowie. O nie, nie, nie próbuj ze mnie wyciągnąć, co się wydarzyło 3 listopada. Tego nie powiem nigdy. Obiecałam to mamie Emila. Weźmy lepiej dla odmiany dzień, w którym Emil zachowywał się ogólnie rzecz biorąc naprawdę nieźle. Choć może jego tata mógłby mieć na ten temat inne zdanie. Mianowicie... Sobota, 12 czerwca. Kiedy to Emilowi szczęśliwie udało się nie wyrzucić pieniędzy w błoto. Na aukcji w Backhorwie. W jedną z czerwcowych sobót w Backhorwie miała się odbyć aukcja. I wszyscy się tam wybierali. Bo aukcje to świetna zabawa. O czym wiedziała cała Loneberga i cała Smolandia. Tata Emila, Anton Svensson, rzecz jasna też się tam wybierał. Alfred i Lina uprosili, żeby ich wziąć. No i oczywiście... Nie mogło zabraknąć Emila. Jeśli kiedykolwiek byliście na aukcji, to wiecie, jak to się odbywa. Wiecie, że kiedy ludzie chcą się pozbyć swoich rzeczy, to wystawiają je na sprzedaż, aby inni mogli przyjść i je kupić. Ludzie z Backhorwy chcieli wyprzedać wszystko, co posiadali, gdyż zamierzali przeprowadzić się do Ameryki, jak wielu innych w tamtych czasach. Nie mogli zabrać ze sobą ław kuchennych, ani patelni, ani krów czy prosiąt i kur. Dlatego właśnie teraz, na samym początku lata, ogłosili aukcję. Tata Emila zamierzał tanio kupić krowę i może maciorę. No i jak się uda, to jeszcze kilka kur. Z tego właśnie powodu jechał do Backhorwy i dlatego Alfred i Lina mogli mu towarzyszyć. Bo przecież ktoś musiał pomóc zabrać zwierzęta do domu. Ale nie rozumiem, po co tam Emil? Powiedział tata Emila. No tak, tam i bez Emila awantur nie zabraknie, dodała Lina. Lina wiedziała, ile kłótni i bujek zdarza się zazwyczaj na aukcjach w Loneberdze i w całej Smolandii, więc pewnie miała trochę racji. Ale mama Emila spojrzała na nią surowo i rzekła: jeśli Emil chce jechać na aukcję, to niech jedzie i to nie twoje zmartwienie. Myśl lepiej o tym, żebyś sama dobrze się zachowywała i nie chichocz tak głupio, gdy znajdziesz się między ludźmi. To zamknęło Linie usta. Emil założył czapkę i przygotował się do wyjazdu.
Kup mi coś,
poprosiła Ida, przekrzywiając rozczulająco główkę. Nie zwróciła się z tą prośbą do nikogo konkretnego. Powiedziała to tylko od tak w powietrze. Ale jej tata od razu zmarszczył brwi. Kup i kup, w kółko to samo. Czy nie kupiłem ci dopiero co kandyzowanego cukru za 10 erę na twoje urodziny w styczniu? Zapomniałaś już o tym? Emil miał właśnie poprosić tatę o kilka groszy, bo przecież nie można jechać na aukcję bez jednego erę w kieszeni. Ale ugryzł się w język. To nie był właściwy moment, żeby wycisnąć pieniądze z taty. Dobrze to rozumiał. Nie teraz, gdy się spieszyli, a tata już siedział na wozie gotów do drogi. Ale czego nie można dostać w jeden sposób, da się zdobyć w inny, pomyślał Emil. Zastanawiał się przez chwilę, a potem powiedział: jedźcie przodem, a ja dogonię was na Lukasie. Tata Emila od razu zaczął coś podejrzewać, ale że chciał jak najszybciej wyruszyć, powiedział tylko: najlepiej by było, gdybyś w ogóle został w domu. Potem świsnął batem i wyruszyli. Alfred pomachał Emilowi, Lina pomachała małej Idzie, a mama Emila zawołała do taty Emila: tylko pilnuj, żebyście mi tu wrócili do domu w jednym kawałku. Powiedziała tak, bo dobrze wiedziała, co się czasem wyrabiało na aukcjach. Wkrótce wóz zniknął za zakrętem, a Emil stał w chmurze pyłu i spoglądał za nim. Zaraz jednak zaczął się spieszyć. Musiał przecież zdobyć pieniądze. I jak myślisz, jak się do tego zabrał? Gdybyś był dzieckiem w Smolandii za czasów Emila, wiedziałbyś, jak zbawienne było to, że wiele bram zagradzało smolandzkie drogi. Były potrzebne, po pierwsze po to, żeby wszystkie woły, krowy i owce trzymały się własnych pastwisk. I jeszcze może po to, by dzieci mogły od czasu do czasu zarobić sobie kilka erę, otwierając bramę jakiemuś leniwemu gospodarzowi, któremu nie chciało się zeskoczyć z wozu i samemu ją otworzyć. Przy Kathult też była brama, ale Emilowi nie udało się przy niej wiele zarobić, bo Kathult leżało w takiej okolicy, gdzie rzadko ktoś miał jakąś sprawę do załatwienia. Tylko jedno gospodarstwo mieściło się jeszcze dalej. A była to Backhorwa i tam właśnie dziś miała się odbywać aukcja. Co oznacza, że każdy zmierzający w tamtą stronę musi przejechać przez naszą bramę, pomyślał sprytnie Emil. Całą godzinę czuwał przy bramie i zarobił przy tym aż 5 koron i 74 ery. Nie do wiary. Bryczki nadjeżdżały tak wartkim strumieniem, że ledwo miał czas zamknąć bramę, zanim nadjechała następna. A że wszyscy gospodarze byli w dobrych humorach, bo przecież jechali na aukcję, więc chętnie rzucali 2- i 5-erówki do czapki Emila. Kilku bogatszych gospodarzy było tak zaaferowanych, że rzucili mu aż 10 erę. Choć pożałowali tego, oczywiście, jeszcze w tej samej chwili. Tylko chłop z Krokstorp roześlił się, gdy Emil zatrzasnął bramę przed nosem jego kasztanki. Czego zamykasz tę bramę? Wrzasnął. Muszę ją przecież najpierw zamknąć, żeby potem ją otworzyć, wyjaśnił Emil. To czemu nie zostawisz jej otwartej w taki dzień? Zapytał chłop z wściekłością. O, jeszcze całkiem nie zwariowałem, odparł Emil. Pierwszy raz jest jakiś pożytek z tej starej bramy. Ale gospodarz tylko świsnął batem, żeby Emila postraszyć i nie dał mu złamanego grosza. Kiedy już wszyscy, co mieli jechać na aukcję, przejechali przez bramę Emila i zarobek się skończył, Emil wskoczył na grzbiet Lukasa i odjechał takim galopem, że aż zatętniła ziemia. i zabrzęczałe monety w kieszeni jego spodni. Aukcja w Backhorwie rozkręcała się w najlepsze. Ludzie tłoczyli się dookoła przedmiotów wystawionych w rzędach na podwórzu, które w jasnym, słonecznym świetle wyglądały na nieco zagubione. Pośrodku tego tłumu na beczce stał prowadzący aukcję i znajdował wielu chętnych na patelnie, filiżanki do kawy, stare szczebelkowe krzesła i nie wiem co jeszcze. Na aukcji odbywa się to tak, że woła się do prowadzącego licytację, ile się chce zapłacić za jakąś rzecz. A jeśli ktoś zechce dać za nią więcej i podbije ofertę, to właśnie on dostanie tę ławę kuchenną, czy o co się akurat tam biją. Kiedy Emil na Lukasie wpadł na podwórze, przez zgromadzenie przeszedł jakby szmer. Kilka osób mruknęło nawet pod nosem. To chłopak z Katthult. No, to chyba czas zbierać się do domu. Za to Emil nie mógł się doczekać zakupów. A pieniędzy miał tyle, że aż kręciło mu się w głowie. Jeszcze zanim zdążył zeskoczyć z konia, zaproponował 3 korony za stare żelazne łóżko, którego za żadne skarby nie chciał. Na całe szczęście znalazła się jedna gospodyni, która dała za nie 4 korony, więc Emilowi się upiekło. Ale dalej żwawo licytował wszystko, co się dało i ni stąd, ni zowąd został nagle właścicielem 3 przedmiotów. Pierwszym była wyblakła aksamitna szkatułka z wieczkiem ozdobionym małymi niebieskimi muszelkami. Coś w sam raz dla małej Idy. Drugim łopata do chleba, taka z długim trzonkiem, na której się wsuwa bochny do pieca. A trzecim była stara, zardzewiała sikawka strażacka, za którą nikt w całej Loneberdze nie chciał dać nawet 10 ere. Emil zaproponował 25 i wygrał. O rany, wcale jej nie chciałem, pomyślał Emil, ale było już za późno. Miał sikawkę. Czy tego chciał, czy nie? Kiedy przyszedł Alfred, spojrzał na sikawkę i roześmiał się. Właściciel sikawki strażackiej, Emil Svensson, powiedział. Właściwie to na co ci ten rupieć? No wypadek, jakby uderzył piorun. I zaczęło się palić, wyjaśnił Emil. I w następnej sekundzie piorun uderzył. A przynajmniej tak się zdawało Emilowi. Okazało się, że to jego tata, który złapał go za kołnierz i potrząsnął nim tak, aż Emilowi włosy fruwały. Ty nic, poniu jeden! Co ty wyprawiasz? Chwilę wcześniej tata przechadzał się spokojnie po placu za oborą i oglądał krowę, którą chciał kupić. Wtedy przybiegła zdyszana Lina. Gospodarzu, gospodarzu, Emil tu jest i kupuje na potęgę sikawki strażackie. Czy mu wolno? Tata Emila nie wiedział przecież, że Emil miał własne pieniądze. Myślał, że sam będzie musiał zapłacić za to, co Emil wylicytował. Więc nic dziwnego, że zbladł i zadygotał na wieść o sikawce. Puść mnie! Ja sam zapłaciłem! Wrzeszczał Emil. W końcu udało mu się wytłumaczyć tacie, jak zdobył swoją fortunę, otwierając bramę w Katthult. Tata uznał, że to było bardzo roztropne, choć wydawanie pieniędzy na starą sikawkę strażacką już mniej. Ale i tak nie chcę nic słyszeć o żadnym wyrzucaniu pieniędzy w błoto, rzekł surowo. Zażądał, żeby Emil pokazał mu, co wylicytował i aż serce mu się ścisnęło, kiedy zobaczył starą aksamitną szkatułkę, do niczego nieprzydatną, łopatę do chleba, kiedy już mieli jedną solidną w domu, w Katthult. Ach, pieniądze w błoto i tyle! choć najgorsza ze wszystkiego, była ta sikawka. Zapamiętaj sobie moje słowa. Trzeba kupować tylko to, co absolutnie niezbędne, powiedział tata Emila. I na pewno miał rację. Ale skąd wiadomo, co jest niezbędne? Czy na przykład lemoniada jest niezbędna? Tak przynajmniej myślał Emil. Błąkał się to tu, to tam w ponurym nastroju po tym, jak ojciec zmył mu głowę, kiedy nagle wśród krzaków bzu natknął się na stoisko z piwem i lemoniadą. Mieszkańcy zagrody Backhorna, którzy od zawsze mieli skłonność do ryzyka, przywieźli do domu pełne skrzynki piwa i lemoniady z browarów w Wimmerby, aby potem sprzedawać je spragnionym uczestnikom licytacji. Emil raz w życiu pił lemoniadę, więc poczuł się jak w raju, kiedy zdał sobie sprawę, że tu oto jest lemoniada, a on ma kieszeń pełną pieniędzy. Pomyśleć tylko, jaki szczęśliwy zbieg okoliczności. Emil zamówił i wypił duszkiem 3 butelki, ale wtedy znów strzelił piorun. Nagle pojawił się jego tata. Chwycił Emila za kołnierz i potrząsnął nim tak, że aż lemoniada podeszła mu do nosa. Ty nic z poniu jeden. Stoisz tu i pijesz lemoniadę, kiedy raz udało ci się zarobić trochę pieniędzy? Wtedy Emil wpadł we wściekłość i powiedział, co o tym myśli. No nie, mam już tego dosyć, wrzasnął. Kiedy nie mam pieniędzy, nie mogę pić lemoniady, a kiedy je mam, to mi nie wolno. No to kiedy do cholery mam ją pić? Tata spojrzał na niego surowo. Jak wrócimy do domu, idziesz do stolarni. Nie powiedział nic więcej. Odszedł i zniknął za oborą. A Emil poczuł wyrzuty sumienia. Wiedział, że zachował się okropnie. Nie dość, że był niegrzeczny wobec taty, to jeszcze powiedział cholera. A to było prawie przekleństwo, czyli coś absolutnie zakazanego w Katthult. Bo tata Emila zasiadał przecież w radzie parafialnej. I w ogóle. Emil wstydził się przez kilka minut, a potem kupił sobie jeszcze jedną butelkę lemoniady. I zaniósł Alfredowi. Usiedli sobie razem pod ścianą drewutni w Backhorwie i rozmawiali, podczas gdy Alfred sączył swoją lemoniadę. Nigdy w życiu nie piłem czegoś tak pysznego, powiedział. Widziałeś gdzie ślinę? Zapytał Emil. Wtedy Alfred kciukiem wskazał Emilowi, gdzie była lina. Siedziała na zielonej trawce, zwrócona plecami do płotu, a obok niej siedział gospodarz z Krokstorp. Ten, który zamierzył się batem na Emila. Wyraźnie było widać, że lina całkiem zapomniała o przestrogach swojej gospodyni, bo wygłupiała się i chichotała dokładnie tak, jak zwykła to robić, gdy znalazła się między ludźmi. Widać też było wyraźnie, że